Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Julia Cydejko i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 12 grudnia. Premier Donald Tusk właśnie wygłosił exposé nowego rządu tzw. koalicji 15 października. W pierwszej części przemówienia wątków energetycznych było niewiele. Tusk przypomniał o decyzjach zasadniczych dla małych reaktorów jądrowych, które chce budować Orlen Synthos Green Energy i ten temat omówimy szczegółowo w drugiej części dzisiejszego odcinka. Na początku zapytam Dominika Brodackiego o to, co jeszcze premier Tusk mówił o energetyce i swoich ministrach i ministerkach, którzy będą odpowiedzialni za transformację, a co pominął milczeniem. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dominik, co było dla Ciebie najważniejsze w exposé Donalda Tuska?
Przede wszystkim takie podkreślenie systemowej zmiany podejścia do sposobu zarządzania państwem, co bardzo mocno akcentował Tusk, ale także do priorytetów nowego rządu. Na plan pierwszy, w zasadzie cały, bardzo długi początek exposé premiera był poświęcony kwestiom bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej, ale także rozliczania poprzedniej ekipy i w tym kontekście pojawiały się różne wątki, w tym także wątki energetyczne. Było co nieco o atomie, trochę o wiatrakach, nieco więcej o środowisku, natomiast taka moja ogólna refleksja o tym exposé jest taka, że ono nie było przesadnie konkretne, to znaczy w przeciwieństwie do programu Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Tutaj nie mieliśmy jasnych deklaracji na przykład co do tego, co się będzie działo z energetyką jądrową, jaka będzie przyszłość energetyki opartej na węglu, czy będziemy kontynuowali inwestycje gazowe. Raczej padały ogólne zapowiedzi na przykład w kontekście odblokowania zaległych funduszy unijnych dla Polski, czy też roli Polski w kryzysie klimatycznym. O samym klimacie również było bardzo mało. Sobie wynotowałem takie zdanie, chyba jedyne w tym kontekście, w którym Donald Tusk powiedział, że z globalnymi kryzysami, na przykład kryzysem klimatycznym czy kryzysem migracyjnym, żadne państwo nie jest w stanie poradzić sobie w pojedynkę. I znowu to padło bardziej w kontekście współpracy międzynarodowej, potrzeby zwiększenia roli Polski w regionie, Europie i świecie niż w kontekście samej potrzeby przyspieszenia transformacji.
Wspomniałeś o węglu i o tym, że nie pojawiło się o nim zbyt wiele, ale mieliśmy dosyć obszerną prezentację nowej ministerki przemysłu Marzeny Czarneckiej, o której coś niecoś już wiemy, napisaliśmy o niej tekst w Polityce Insight. Przedstaw ją może w kilku słowach, czym ona będzie zajmować się w Katowicach i jakie będą jej najważniejsze wyzwania.
Donald Tusk w takiej części swojego exposé poświęconej zadaniom ministrów w jego rządzie wspomniał o nowym Ministerstwie Przemysłu, które będzie zlokalizowane na Śląsku. Podtrzymał, że ten resort będzie kierowany przez panią Marzenę Czarnecką. Tutaj podkreślił, że jego podstawowym zadaniem będzie z jednej strony prowadzenie polityki górniczej. To jest obszar, którym do tej pory zajmowało się Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale ma się też koncentrować, ja to tak zrozumiałem, na ogóle spraw śląskich. Bardzo mocno Tusk zaakcentował, że Śląsk może stać się, tutaj cytuję, przemysłowym sercem Europy, nowoczesnym, nieobarczonym zaszłościami historycznymi. Stanowi to taką zapowiedź, że on będzie chciał kontynuować, a wręcz przyspieszyć proces transformacji. Tutaj też wspomniał o Koninie na przykład, więc to jest kolejny region węglowy, więc ja to rozumiem w ten sposób, że to nie będzie tylko takie górnictwo sensu stricto, jak to było do tej pory, tylko koordynacja ogółu zadań związanych z transformacją regionów węglowych. Powiedział, że ten resort ma powstać tak szybko, jak to tylko możliwe. To stanowi powtórzenie deklaracji z zeszłego tygodnia, natomiast nie wiadomo, co to dokładnie znaczy, czy to będzie w perspektywie 2-3 miesięcy, czy może nieco później.
No to jest bardzo poważne zadanie dla osoby, która przychodzi do polityki od zera, osoby jaką jest profesorka Marzena Czarnecka. To jest osoba bardzo doświadczona akademicko, biznesowo, także w spółkach. Przez kilka lat pracowała w Vattenfallu, a potem po przejęciu Górnośląskiego Zakładu Energetycznego przez Tauron w Tauronie przez kilka lat nadzorowała tamtejszy Departament Prawny, więc ona nie jest pozbawiona doświadczenia w energetyce i znajomości Śląska, czego nie dałoby się na przykład powiedzieć o Paulinie Henning-Klosce. Natomiast politycznego doświadczenia ma właśnie niewiele i zbudowanie silnego resortu, który będzie na tyle mocny, że obroni się przed takim zasadniczym tutaj chyba w moim odczuciu zarzutem fasadowości i podejmie rzeczowy dialog z górnikami i górniczymi związkami zawodowymi, no to będzie zadanie karkołomne. No ale właśnie wspomniałam o Paulinie Henning-Kloste, więc może przyjrzyjmy się jej jeszcze raz. Wielokrotnie jej nazwisko padało w kontekście Ministerstwa Klimatu i Środowiska i już od paru tygodni wiedzieliśmy, że nominacja jest właściwie przesądzona, chociaż pojawiły się pewne wątpliwości w środku afery wiatrakowej. Henning-Kloska wybroniła się w tej aferze i wchodzi do ministerstwa. Powiedz, czy w twojej opinii ona będzie dzięki aferze wiatrakowej silniejszą ministerką, czy słabszą? I jakie są najważniejsze zadania, które przed nią postawił Donald Tusk w exposé?
Zdaniem Donalda Tuska, co trochę przewrotnie tylko odpowiada na twoje pytanie, ta afera ją wzmocniła. I tutaj też warto podkreślić, że zaczynając przedstawiać nową ministerkę klimatu i środowiska, Tusk otrzymał zaczepkę z sali o aferę wiatrakową i powiedział, że tak będą budowane w Polsce wiatraki. Dodał sformułowanie wreszcie, co też zapowiada jakieś przyspieszenie działań w tym zakresie, aczkolwiek żadne deklaracje na temat powrotu do liberalizacji przepisów dotyczących budowy wiatraków na lądzie nie padły.
Przynajmniej z jego ust, no bo padały ze strony innych polityków deklaracje o tym, że wiatraki powrócą w nowym projekcie rządowym, natomiast to będą na pewno już inne przepisy niż te, które widzieliśmy w ustawie cenowej.
Tusk stwierdził, że Paulina Henning-Kloska przeszła, cytuję, bardzo poważny test, została sprawdzona w boju, jest kobietą bardzo silną, bardzo dzielną, odporną na ataki, kompetentną. Można taką interpretację wysnuć, natomiast jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Ja od bardzo dawna powtarzam, w zasadzie od w ogóle początku dywagacji, jak będzie wyglądał ten resort i kto będzie jego szefem, powtarzałem, że kluczowe jest to, żeby osoba będąca ministrem bądź też ministerką klimatu i środowiska miała odpowiednią siłę przebicia w rządzie, ponieważ nie jest wyłącznie sztuką to, żeby w tym resorcie robota furczała i powstawały niesamowite, bardzo nawet mądre, poprawne legislacyjnie projekty, tylko żeby one miały szansę uzyskania poparcia najpierw w rządzie, a później w Sejmie, co było bolączką poprzedniej ekipy. Tutaj też warto zaznaczyć, że Tusk nie wypowiadał się o elektroenergetyce, o energetyce gazowej. O węglu już powiedziałem, natomiast bardzo dużo miejsca poświęcił kwestiom środowiskowym. Na początku nawiązał do kwestii odpadów, mówił, że Polska nie będzie śmietniskiem Europy, że uporządkuje tę kwestię, że nie będą płonęły wysypiska śmieci. To nawiązanie do wydarzeń z ostatnich lat, kiedy rzeczywiście mieliśmy nawet momentami plagę pożarów na wysypiskach. Bardzo dużo mówił także o polityce środowiskowej w kontekście wody. Przypomniał aferę dotyczącą zatrucia Odry, a także politykę leśną. Użył takiego sformułowania, że skończyła się partyjna prywatyzacja lasów państwowych, czym nawiązał oczywiście z jednej strony do absolutnie spodziewanej rewolucji kadrowej w tej instytucji, ale także do zmiany modelu zarządzania nią. Tusk mówił, że koniec z uprawianiem polityki środowiskowej poprzez handel drewnem, że to nie jest rola tej instytucji. Będzie bardzo silnie współpracować z leśnikami, strażnikami ochrony przyrody, ludźmi, którzy kochają lasy. Mówił, że to jest nasze dobro narodowe, które należy chronić i obiecał, że jego rząd udowodni, że można i jednocześnie chronić lasy, ale też zapewnić dostępność drewna na rynku, bo tutaj bardzo mocno skrytykował PiS, że pomimo tej masowej wycinki lasów w Polsce, tego drewna w Polsce za dużo nie było, bo całe drewno, zdaniem Tuska, ale także wielu ekspertów, było eksportowane, a my musieliśmy drewno importować i podejście to skutecznie obnażyła wojna w Ukrainie, gdzie rzeczywiście ceny drewna wystrzeliły.
No i ostatnim resortem odpowiedzialnym jakoś za politykę energetyczną pozostaną aktywa państwowe Ministerstwa Aktywów Państwowych, które przez wiele lat było w rękach Jacka Sasina, a przez dwa tygodnie opiekowała się nim Marzena Małek. Teraz trafia w ręce Borysa Budki, co też zgadza się z naszymi przypuszczeniami i oczekiwaniami. Jakie będą pierwsze zadania tego ministerstwa i czego mogą spodziewać się spółki Skarbu Państwa w najbliższych miesiącach?
Tusk dosyć żartobliwie wspomniał, że jego zdaniem to dosyć znamienne, że nowym ministrem aktywów państwowych zostaje osoba, która wcześniej była ministrem sprawiedliwości. Porównał zarządzanie spółkami Skarbu do stajni Augiasza, to znaczy miejsca, którego po prostu trzeba w sposób kompleksowy wyczyścić i rozliczyć dotychczasowe działania ustępującego rządu. Ogłosił, że nowy minister Borys Budka już w tej chwili przygotowuje raport, na podstawie którego zostanie przeprowadzony błyskawiczny audyt w zakresie zarządzania aktywami państwowymi i na podstawie którego zostanie przedstawiony przez nowy rząd obraz tego, co działo się w spółkach Skarbu Państwa. pojawiły się te dosyć ogólne, takie populistyczne hasła dotyczące walki z nepotyzmem, rozdawnictwem. Zdaniem Tuska pierwszym zadaniem Budki ma być przywrócenie, jak on to określił, elementarnej przyzwoitości w zarządzaniu aktywami państwowymi. Więcej konkretów nie padło. I jeszcze trochę wracając do pryncypiów, o których dużo mówił Tusk, powiedzieliśmy, że wspominał o roli Polski w świecie. Tutaj pojawiło się nawiązanie do relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Na samym początku wystąpienia użył sformułowania, że Polska pozostanie silnym oraz lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nie sprecyzował, co miał dokładnie na myśli, ale można spekulować, że odnosiło się to zarówno do kwestii uzbrojenia, tutaj też mówił bardzo dużo potrzeby zwiększenia pomocy Ukrainie w jej wojnie z Rosją, ale także, że być może nawiązywał do współpracy energetycznej, która jest takim od lat już w zasadzie pomostem do budowania relacji na linii Waszyngton-Warszawa, ale także Waszyngton i inne stolice Europy. Pojawił się także dosyć ciekawe sformułowanie dotyczące relacji Polski z sąsiadami. Tutaj Tusk mówił, że one będą tak dobre, jak to wynika z interesów Polski. Co jak mi z kolei, być może już trochę za daleko wychodzę ze swoimi spekulacjami, ale przypomina mi to z kolei politykę PiS-u, który zapowiadał zacieśnienie relacji z sąsiadami, a w przypadku na przykład projektów energetycznych wielokrotnie było zupełnie na odwrót, bo wystarczy przypomnieć perturbacje związane z budową nowych połączeń gazowych czy też elektroenergetycznych z Ukrainą, z Czechami, z Litwą, które nie powstawały przez wiele lat także z uwagi na sprzeciw części ówczesnego obozu rządzącego. No i teraz pytanie, jak nowy rząd pod wodzą Donalda Tuska podejdzie do tych kwestii? Czy ta współpraca także energetyczna będzie zacieśniana, bazując na relacjach geostrategicznych Polski? Tego z expose się nie dowiedzieliśmy. Myślę, że będziemy wiedzieć więcej już po wystąpieniach nowej ministerki klimatu i środowiska.
Zgadzam się, że bardzo dużo znaków zapytania jest, jeśli chodzi o politykę energetyczną tego nowego rządu. Mieliśmy przed wyborami pokazany dosyć obszerny, ambitny program transformacji energetycznej przygotowany przez ekspertów Koalicji Obywatelskiej. Mam wrażenie, że ten program gdzieś trochę się zgubił. Owszem, jedna z jego autorek, Marzena Czarnecka, obejmuje resort przemysłu w Katowicach, ale nie było w expose Donalda Tuska tak naprawdę wezwania do silnej, ambitnej transformacji energetycznej. Wiele flagowych projektów, palących projektów, takich jak wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych albo program energetyki jądrowej. Mam wrażenie, że te projekty pozostaną w najbliższych tygodniach, a może nawet miesiącach w jakimś zawieszeniu.
Ja bym z tego expose nie wysuwał jakoś bardzo daleko idących wniosków co do polityki działań rządu. Natomiast gdyby interpretować je programowo, chociaż mi bardziej to wystąpienie Tuska przypominało manifest, należałoby stwierdzić, że on widzi politykę energetyczną w szerszym kontekście wyzwań Polski związanych z jej miejscem w świecie, ale także globalnymi procesami i że działania w tym zakresie będą determinowane takimi czysto nieenergetycznymi czynnikami. Czy tak będzie w rzeczywistości? Ja spodziewam się, że będzie to jakaś wypadkowa. To jest już oczywiście temat na zupełnie inną rozmowę. Natomiast trochę ta energetyka, tak jak wiele innych wątków z innych obszarów gospodarki, utknęły czy ugrzęzły w tym wystąpieniu w szerszej koncepcji roli Polski w świecie.
Był jeden taki wątek, który Donald Tusk jakoś tam rozwinął i to była kwestia decyzji zasadniczych dla małych reaktorów jądrowych, które chce budować Orlen Synthos Green Energy i o tym powiemy sobie w drugiej części rozmowy. Przypomnij proszę, co oznacza właściwie dla OZGE sam fakt wydania decyzji zasadniczych, co to jest za dokument i co jeszcze udało się tej spółce osiągnąć do tej pory, jeśli chodzi o przygotowania do samej budowy, no bo teraz lada chwila będziemy mieli jakiś taki moment zmiany związany przede wszystkim ze zmianą na stanowisku prezesa Orlenu.
Decyzja zasadnicza to dokument wydawany przez ministra klimatu i środowiska potwierdzający polityczną zgodę na budowę w Polsce obiektu jądrowego. W tym przypadku mówimy o budowie elektrowni jądrowej w oparciu o tak zwane małe reaktory jądrowe. W tej decyzji minister klimatu stwierdza, że inwestycja jest zgodna z interesem państwa, ale także celami polityki energetycznej państwa, w związku z czym ma taką polityczną aprobatę. Co równie ważne, to taka decyzja stanowi warunek kontynuowania procesu inwestycyjnego, a w praktyce ubiegania się przez inwestora bądź inwestorów o kolejne decyzje administracyjne, mam tu na myśli decyzję środowiskową, decyzję o ustaleniu lokalizacji i w dalszej przyszłości decyzję lokalizacyjną, później zezwolenie i pozwolenie na budowę. Mówiąc krótko, decyzja zasadnicza zgodnie z tak zwaną specustawą jądrową jest tym pierwszą decyzją na etapie procesu inwestycyjnego, która warunkuje uruchomienie kolejnych etapów już takich formalno-prawnych realizacji inwestycji. I o taką decyzję, a konkretnie mówiąc o 6 decyzji zasadniczych Orlen Synthos Green Energy wystąpiła w kwietniu. Zgodnie z prawem minister klimatu i środowiska na wydanie tych decyzji miał 90 dni, ale się to nie wydarzyło. Termin był przedłużony i ostatecznie te decyzje zostały wydane 7 grudnia. W międzyczasie decyzje zasadnicze otrzymała m.in. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, chcąca budować reaktory AP1000 w gminie Choczewo, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, ale także taką decyzję otrzymał KGHM, chcący budować również małe reaktory jądrowe, czy ostatnio spółka PGE i ZEPAK, która planuje budowę konwencjonalnej elektrowni jądrowej w Pątnowie. Dotąd nie wiedzieliśmy, dlaczego minister klimatu przedłuża postępowanie w sprawie wydania decyzji zasadniczych dla OZGE. Tu chodziło o 6 decyzji dotyczących budowy w 6 lokalizacjach 24 małych reaktorów jądrowych. W listopadzie w branży zaczęły pojawiać się informacje, że jednym z powodów jest negatywne stanowisko do tych opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który zgodnie z prawem musi taką opinię wydać.
Mamy tutaj scenę, na której ja widzę 3 głównych aktorów. Powiedziałeś w skrócie o OZGE, o samej spółce, joint venture, którą współtworzy Orlen i Synthos Michała Sołowowa. Poza tą spółką mamy jeszcze Ministerstwo Klimatu, no i mamy tą Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zgodnie ze specustawą jądrową przyjętą notabene przez rząd PiS opiniuje każdy wniosek o decyzję zasadniczą pod kątem interesu publicznego i bezpieczeństwa państwa. Fakt wydania negatywnej opinii przez ABW w sprawie tych wniosków sugeruje, że coś z tymi inwestycjami jest nie tak, właśnie jeśli chodzi o te aspekty. Sama treść opinii oczywiście jest niejawna, ale to, że te opinie są negatywne, nie jest spekulacją. Potwierdza to obecny w mediach spór między choćby Mariuszem Kamińskim a przedstawicielami samego OZGE. Co jeszcze wiemy o tej opinii? Jakie zastrzeżenia miała agencja do spółki Orlenu i Synthosu albo do samych projektów? Bo rozumiem, że negatywna opinia dotyczy wszystkich 6 wniosków.
Tak, dotyczy wszystkich 6 wniosków i to, co należy na początku podkreślić, to to, że uzyskanie tej opinii jest przesłanką materialną, która w ogóle warunkuje wydanie decyzji zasadniczej przez ministra klimatu. Natomiast można wyjść z takiego czysto legislacyjnego rozumienia tego zagadnienia, że no, opinia to opinia i opinia nie jest wiążąca. To znaczy, że minister mógł wydać decyzję pomimo tego, że takiej inwestycji sprzeciwił się szef ABW. Natomiast warto podkreślić, że w specustawie jądrowej, o której wspomniałaś, a która została w tym roku znowelizowana, ta nowelizacja weszła w życie w kwietniu, to te przepisy są tak skonstruowane, że w praktyce wydanie przez ministra klimatu i środowiska decyzji zasadniczej sprzecznej z opinią ABW jest bardzo poważnie utrudnione. Wynika to z tego, że z jednej strony w swojej opinii szef ABW musi ocenić wpływ inwestycji na interes publiczny i bezpieczeństwo państwa, a z drugiej strony wydając bądź też odmawiając wydania decyzji zasadniczej, minister musi kierować się właśnie tym bezpieczeństwem państwa. To oznacza, zdaniem ekspertów, z którymi ja rozmawiałem, ale także prawników cytowanych przez inne media, że w praktyce minister klimatu w uzasadnieniu decyzji zasadniczej powinien wypunktować zarzuty, które podnosi ABW, odnieść się do nich, obalić je, tak żeby pokazać, że jego zdaniem rzeczywiście ta decyzja, czy ta inwestycja jest zgodna z interesem publicznym, celami polityki energetycznej państwa i że nie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu. Tutaj należy podkreślić, że sama opinia ABW oraz jej uzasadnienie są niejawne, chociaż w mediach pojawiają się pewne doniesienia, co się mogło w niej znaleźć. Wczorajszy dziennik Gazeta Prawna podał, że zarzuty ABW dotyczyły m.in. tego, że umowa Orlenu i Synthosu jest tak skonstruowana, że OZGE mogłoby zostać stosunkowo łatwo sprzedane innemu podmiotowi w przyszłości. Co za tym idzie, że obiekty jądrowe, które ta spółka będzie realizować, realizowane byłyby przez inny podmiot niż podmiot państwowy, co stanowi pewne zagrożenie.
Wtedy decyzja zasadnicza zostałaby utrzymana przy zmianie struktury właścicielskiej?
Może zostać przeniesiona na inny podmiot. Dotyczyły te zarzuty także finansowania, to znaczy, że finansowanie na potrzeby tych projektów miał zapewniać głównie Orlen, a rolą Synthosu miało być dostarczanie technologii. Wynikało to z tego, że Synthos ma umowę z GE Hitachi na gwarantującą spółce Michała Sołowowa wyłączność na wdrażanie technologii BW RX300 w Polsce. ABW zdaniem DGP miała także podnosić brak doświadczenia Orlenu i Synthosu we wdrażaniu projektów jądrowych, co z kolei przekładało się na brak realności, czy na wątpliwą realność harmonogramu, który założyło OSGE w wdrażaniu tychże SMR-ów. Też to, o czym się dosyć dawna mówi w branży jądrowej, oczywiście nieoficjalnie, że na tym etapie projekt budowy reaktorów, małych reaktorów jądrowych w Polsce jest obarczony o tyle dużym ryzykiem, że potencjalni inwestorzy tak naprawdę nie chcą budować SMR-ów, to znaczy, że chcą zamiast tego wydevelopować, mówiąc kolokwialnie, projekt po to, żeby go sprzedać w dalszej przyszłości jakiemuś innemu podmiotowi, który rzeczywiście będzie te SMR-y stawiał. To się trochę wiąże z tym pierwszym zarzutem, to znaczy, że ta umowa nie zabezpieczała w należyty sposób interesów Orlenu jako spółki państwowej, publicznej. Tutaj należy też podkreślić, że w oświadczeniu Mariusza Kamińskiego, które przytoczyłaś, były minister spraw wewnętrznych zdradza, że opinia ABW między innymi dotyczyła właśnie tego, że zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego umowa Orlenu i Synthosu nie zabezpieczała w należyty sposób interesów Orlenu.
Powiedz jeszcze proszę, na ile samo wydanie negatywnych opinii było w jakikolwiek sposób zaskakujące albo dla Ministerstwa Klimatu, albo dla branży, albo dla opinii publicznej? No bo nie jest tajemnicą, że ABW ma od dawna konflikt z prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem i zresztą reakcja OSGE na przedostanie się informacji o wydaniu negatywnych opinii do mediów była bardzo ostra. Dla ciebie negatywna opinia ABW była zaskakująca i czy dopatrujesz się jakichś przesłanek pozamerytorycznych, politycznych w tym ruchu ze strony agencji?
Mogłaby być zaskakująca, gdyby nie to, że w przeszłości ABW już raz negatywnie zaopiniowała projekt budowy małego reaktora. W tym przypadku chodziło o spółkę Last Energy, która również nosiła się zamiarem takiej inwestycji w Polsce i we wrześniu pojawiła się informacja, że ABW ma do tego projektu zastrzeżenia i to pokazało, czy było takim symbolem, jaskółką świadczącą o tym, że ABW dosyć skrupulatnie podchodzi do tego zadania, to znaczy wydania opinii do wniosku o decyzję zasadniczą. Natomiast spodziewaliśmy się wszyscy, ja, ale także branża jądrowa, że inwestycja Orlenu jest realizowana trochę w inny sposób. Potencjalni inwestorzy mają nieporównywalnie większy potencjał w tym zakresie. No ale nie wzięliśmy pod uwagę właśnie tego, że od dawna, żeby nie powiedzieć od lat, na linii Orlen oraz ABW istnieje dosyć głęboki konflikt, którego zdaje się przypadek tych decyzji zasadniczych był taką ostatnią emanacją przed zmianą władzy. Tutaj należy przypomnieć, że już w 2021 roku do mediów docierały informacje, że ABW od dawna nie może doprosić się od szefa Orlenu, żeby poddał się specjalnej procedurze weryfikacji mającej pozwolić mu uzyskać dostęp do dokumentów niejawnych. Tutaj też przypominam, że w kolejnym kroku minister aktywów państwowych Jacek Sasin opublikował taki dokument, w którym zobowiązał wszystkich szefów państwowych firm, ale wiadomo, że chodziło głównie o prezesa Orlenu, do tego, żeby wystąpili o taką certyfikację. Mówi się też nieoficjalnie, że ABW dosyć mocno sprzeciwiała się fuzjom Orlenu z Lotosem oraz PGNiG. Tutaj należy wyjaśnić, że obydwie spółki, a w szczególności PGNiG, uchodziły spośród wszystkich spółek Skarbu Państwa za taki matecznik ABW, gdzie było na niejawnych etatach zatrudnionych bardzo wielu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a to wynikało z tego, że były to spółki o bardzo strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, dla interesów państwa, także z uwagi na konieczność importu gazu z Rosji. Po tych fuzjach wielu z tych funkcjonariuszy straciło pracę, a co za tym idzie, ABW straciła swoje wpływy w tych spółkach. W zasadzie ten konflikt o SMR jest taką kolejną odsłoną tego konfliktu, co z kolei prowadzi nas do pytania o to, dlaczego pomimo perspektywy oddania władzy, no bo jest oczywiste, że prezes Orlenu straci stanowisko, że kierownictwo ABW zostanie wymienione, dlaczego ktoś tam upierał się tak bardzo, żeby dzisiaj te decyzje zasadnicze wydać. I tu pojawia się kilka koncepcji. Taką najbardziej oczywistą jest to, że bardzo zależało na tym Michałowi Sołowowowi, właścicielowi Synthosu, według różnych zestawień obecnie najbogatszemu Polakowi, ponieważ dla niego umowa z Orlenem, tworząca spółkę Orlen Synthos Green Energy, stanowiła z jednej strony taki pomost do budowy biznesowych relacji z polską grupą i tu się mówiło o możliwości rozszerzenia współpracy obu firm, to znaczy Synthosu i Orlenu na przykład o wspólne projekty na Bałtyku w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, czy realizację projektów wodorowych, fotowoltaicznych, dekarbonizację przemysłu chemicznego, ale także był to dla niego taki most do budowy biznesowo-politycznych relacji z obozem władzy. No i rzeczywiście, przyjmując tę perspektywę, wydanie tej decyzji zasadniczej, tych decyzji zasadniczych, pozwala mu utrzymać projekty budowy SMR-ów przy życiu na wypadek jakiejś zmiany polityki nowego rządu w tym zakresie, bo już dzięki temu tak łatwo nie będzie tych projektów porzucić przez nową minister klimatu, przez nowy rząd. Jest też bardzo istotny wątek amerykański. Tutaj warto odnotować, że wydanie tych 6 decyzji zasadniczych na portalu X pochwalił ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński i to się wpisuje w pewien taki obrazek, z którego wynika, że dla Stanów Zjednoczonych absolutnie kluczowa jest kwestia umacniania swojej politycznej, ale także biznesowej obecności w Europie, w szczególności w Polsce.
Wróciłabym jeszcze na moment do samego Sołowowa, bo wydaje mi się, że on jest takim aktorem na tej scenie najbardziej ukrytym w cieniu. Czy nie masz wrażenia, że fakt wydania tych decyzji pomimo negatywnej opinii ABW to jest z punktu widzenia Sołowowa jakiegoś rodzaju niedźwiedzia przysługa? Bo mam wrażenie, że jest to kolejny czynnik, który zwiększy apetyt tego nowego obozu rządzącego na przeprowadzenie dogłębnego audytu programu jądrowego zarówno w aspekcie dużego atomu, jak i małych reaktorów. Jak może się w najbliższych miesiącach ułożyć współpraca Sołowowa z rządem Donalda Tuska?
Wydanie tych decyzji zasadniczych w sytuacji, kiedy projekty OZG zostały negatywnie zaopiniowane przez szefa ABW, co z kolei spowodowało pewną polityczną burzę w tym zakresie, sprawia, że te inwestycje będą mogły być w przyszłości kwestionowane. I wynika to po pierwsze z tych prawnych wątpliwości, o których powiedziałem na początku, to znaczy dotyczących tego, czy ministerka klimatu mogła wydać decyzje zasadnicze sprzeczne z opinią ABW, a po drugie z zapowiadanego od dawna przez nową większość sejmową audytu projektów jądrowych realizowanych przez PiS. To poniekąd potwierdzają także słowa Donalda Tuska na konferencji prasowej z zeszłego tygodnia, właśnie w którym on potwierdził, że te projekty będą weryfikowane. I tu bym się zastanawiał przede wszystkim nad tym, czy biorąc pod uwagę z jednej strony samą korzyść w ogóle z inwestycji potencjalnej w SMR i rozwijania tych projektów na wypadek, gdyby one stały się komercyjnie dostępne i takie budowania takiej swojej krajowej gotowości do ich szybkiego wdrożenia, ale także presji ze strony Stanów Zjednoczonych, o której powiedziałem, ale także utrzymania i rozwoju jakichś relacji polityczno-biznesowych z najbogatszym Polakiem, Michałem Sołowowem, to będzie przemawiało za kontynuowaniem tych projektów. No ale z drugiej strony mamy po pierwsze ten wątek prawny, o którym powiedziałem, a z drugiej strony sam fakt wydania tych decyzji zasadniczych w treści sprzecznej z opinią ABW będzie stanowił dla nowego rządu kolejny argument za rozliczaniem poprzedniej władzy. To znaczy, że te inwestycje mogą stać się pewnym elementem, żeby nie powiedzieć zakładnikiem procesu rozliczania ustępującego rządu, no a wówczas ich przyszłość będzie jeszcze bardziej niepewna niż jest obecnie. Więc ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi na twoje pytanie, czy to jest niedźwiedzia przysługa dla Michała Sołowowa, to znaczy nie chcę kategoryzować w tym zakresie. Dostrzegam takie ryzyko, że rzeczywiście te projekty zostają trochę przysłonione przez taki duży znak zapytania, ale tak być nie musi. To znaczy, że nowy rząd, widząc korzyści w inwestycji w SMR-y, już nie chce się powtarzać i wracać, ale także tą presję ze strony USA, możliwości zaspokojenia swoich politycznych i biznesowych interesów, że on będzie kontynuował inwestycje. Jak będzie, zobaczymy. W kolejnym kroku spodziewamy się kontynuacji jednak postępowań środowiskowych, które już trwają w tej sprawie. Mamy między innymi prowadzone konsultacje transgraniczne raportu środowiskowego z Czechami, Słowacją i Austrią. Później będzie zainicjowane postępowanie lokalizacyjne. No także te inwestycje będą kontynuowane. A czy starczy tego politycznego paliwa w tym zakresie, to nie wiem.
I to jest może dobry moment, żeby wdrapać się na trochę wyższe piętro i spojrzeć na kwestię atomu w Polsce z jakiejś takiej szerszej perspektywy, bo kwestia decyzji zasadniczych dla SMR-ów Orlen Synthos Green Energy to nie jest jedyna wpadka, jeśli chodzi o małe reaktory w Polsce w ostatnich miesiącach. Wywróciła się też najprawdopodobniej inwestycja KGHM-u w reaktory w technologii NuScale, które notabene miały już decyzję zasadniczą wydaną. Tam nie tylko ta jedna technologia została wymieniona, ale ona była technologią preferowaną. Ale zastanawiam się, na ile podziela ten nowy sceptycyzm branża jądrowa. Czy nasze myślenie w Polsce o SMR-ach przechodzi w tym momencie jakąś rewolucję, czy jest to raczej oczekiwany moment deziluzji w sferze politycznej i publicystycznej?
W branży jądrowej panuje przekonanie, i mówię tutaj o ludziach, którzy naprawdę znają się na atomie w Polsce, a nie o ludziach, którzy są w tym sektorze tylko przejazdem dzięki jakimś politycznym konotacjom, a takich niestety nie brakuje. Panuje takie przekonanie, że inwestycje w SMR-y, hucznie zapowiadane, często jeszcze głośniej niż inwestycje w duży atom, miały przede wszystkim ten wydźwięk propagandowy, mający zapewnić potencjalnym inwestorom paliwo polityczne. Ja się z tym podejściem w dużej mierze zgadzam, ale bazuję w tym zakresie także na informacjach moich ze spółek, na przykład z KGHM, gdzie usłyszałem od swojego źródła, że to było przy okazji problemów z NuScale, o których wspomniałaś, a które miały miejsce w październiku, że rzeczywiście sukces i tak został osiągnięty, no bo paliwo polityczne na wiele, wiele miesięcy zostało dostarczone, co w jakiś sposób obnaża realność i wiarygodność tych projektów. Także projektów mających w mojej ocenie jakoś odebrać ten tlen dużemu atomowi, osłabić tą presję na przykład na zaangażowanie dużych polskich firm, takich jak GHM czy Orlen, właśnie w ten wielki projekt jądrowy, a to były czasy, które już minęły, ale kiedy dużo mówiło się o potencjalnej konieczności właśnie zaangażowania polskiego biznesu państwowego w finansowanie projektów w Choczewie. Z drugiej strony istnieje obawa, i ja też również w tym zakresie podzielam głosy ekspertów, że straci na tym cała branża jądrowa. To znaczy w czasach, kiedy udało się zbudować w Polsce bardzo duże poparcie dla energetyki jądrowej, i to potwierdzają badania praktycznie wszystkich instytutów opinii publicznej. Ale kiedy to poparcie, i tu postawię hipotezę, jest mimo wszystko niestabilne, to znaczy zmienne, no bo ono nie zależy tylko od jakiegoś zamiłowania Polaków do atomu, tylko także od czynników zewnętrznych, aspektów bezpieczeństwa, geopolityki, że rzeczywiście kolejne problemy SMR-ów, a tu mówimy z jednej strony o Orlenie, ale także przypomnę znowu KGHM, wcześniej wspominałem o problemach Last Energy i znowu pojawia się opinia ABW. To w jakiś sposób osłabia wiarygodność tych inwestycji, ale pokazuje niezorientowanemu w temacie odbiorcy, że coś z tymi projektami jest nie tak, że skoro ABW zarzuciła tym projektom, że mogą zagrażać bezpieczeństwu bądź też interesom państwa, no to może rzeczywiście ten atom nie jest taki fajny. I taki wyobrażam sobie, że przeciętny odbiorca nie będzie rozróżniał dużego, małego atomu. Dla niego atom to atom. Czyli czy ma dużą moc, czy ma moc małą, czy też średnią, jak w przypadku projektu Orlenu. Istnieje takie ryzyko, że rykoszetem dostanie cała branża jądrowa. Pytanie, czy nowy rząd, i to pytanie w zasadzie sam sobie zadaję, dlatego pozostawię je otwarte, będzie chciał z tym walczyć, jakoś zahamować ewentualny proces spadku poparcia dla energetyki jądrowej, czy też pójdzie trochę z tym wiatrem zmian, jeżeli takowy się oczywiście pojawi, i wykorzysta to do zmniejszenia aktywności w rozwoju tych projektów. Tego oczywiście nie wiem.
I w najbliższych miesiącach będziemy obserwować, jak nowa ekipa, nowy rząd Donalda Tuska będzie podchodził do kwestii atomu. Dzięki dzisiaj za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim znowu się usłyszymy, posłuchajcie innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.